co Wojtek? Witamy w 47. odcinku najpopularniejszego podcastu technologicznego w Polsce. Jest was podcast, bitches!
Słuchaj, ale 47 to nieprzypadkowa cyferka.
Znaczy, zróbmy to tak, Wojtek. Ja powiem, że to, że 47 jest nieprzypadkową cyferką, tak naprawdę jest liczbą, Wojtek. Cyferka to jest od 0 do 9. A to jest liczbą. To, że jest nieprzypadkową liczbą, znalazła i udowodniła Arlena i jakby nie bez powodu wprowadzą tutaj tę postać do tej historii, ponieważ będziemy was namawiać do niecnych czynów. Ale 47 to tak samo jak Kałasznikow AK-47, harfa ma 47 strun,
tak.
Veni, Vidi, Vici... Znaczy, mam napisane Twitchy, napisałem sobie, że Twitchy.
Twitchy.
To jest jak tweet. Zostało powiedziane w 47 roku przed naszą erą, tak, przez Juliusza Cezara.
No.
Przy przekraczaniu, tak naprawdę...
Przez tego słynnego Bonaparta.
Tak, Bonaparte. Przy rzece Rubikon. Tak naprawdę to nie. Przy Rubikonie powiedział, że kości zostały rzucone. No. 47 podziałów komórki ludzkiej potrzebne jest do zrobienia człowieka. No, żeby się wykluł człowiek.
No tak, wykluł.
Zwrotnik raka i koźrożca dzieli 47 stopni.
Okej.
Okay. Hitman miał numerek 47, no, pamiętamy.
Wiadomo.
I masa atomowa tytanu wynosi 47. I Jezus podcast odcinek 47 też jest 47. Przypadek?
Tak sądzę.
I wprowadziłem tutaj postać Arleny i chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym... jak wiele szkalowanka w odcinkach Jezus Podcastu odbywało się na tę postać. I my z Wojtkiem wiemy, że to nie jest dobrze, że tak robimy. Wiemy, że to skutkuje potem szkalowaniem w drugą stronę.
Ja przyznaję, ja mieszkam tutaj w tym domu z tą postacią i niestety, ale po nagraniu odcinka, a na pewno zawsze po tym, jak pojawia się
angielskie słowo.
Eterze.
Jest angielskie słowo w trakcie?
Jest jakieś angielskie słowo w trakcie, to niestety, ale dostają po głowie.
Dlatego jeśli chcecie, żeby Arlena nie przyszła do was do domu, albo żeby przyszła, to ustalimy wersję jakby później, to można zagłosować na Arlenę i na samej górze praktycznie opisu odcinka będzie numer i SMS-y, które możecie wysłać. Dwa, one kosztują po zeta 23. Chyba, tak?
Ale ten najprostszy to ja mogę przeczytać. 7122 numer i wysyłamy kodzik K11144.
Tak. No bo to, wiecie, Arlenie to pomoże, bo na blok roku i w ogóle tak dalej.
Nie, no ma... Samochód jest do wygrania, no halo.
A nie ma podcast roku. No właśnie wygrali, głupio robić konkurs dla jednego tego podcastu, nie?
Nie, no wiesz, no jest konkurencja u nas, bez przesady.
Kto?
Nadgryzieni.
Oni są tylko Apple.
No dobra, ale są podcastem, no.
Małe Filmidło też byłoby naszą konkurencją?
No, no tak, oczywiście.
Nie,
tu forma się liczy, a nie temat.
No ta, to co, tam mają blogi powyżej 5000 znaków, poniżej 5000 znaków, to czy co?
Nie brnijmy.
Nie masz argumentów. Dobrze. W zeszłym tygodniu odcinek wyszedł szybciej i jakby dłużej był ten okres oczekiwania na nasz nowy odcinek. No i wydarzyło się bardzo dużo rzeczy.
Aż za dużo jak na jeden odcinek, ale mimo wszystko spróbujemy je wcisnąć w jeden odcinek.
Tak, więc zacznijmy może od takich aplikacyjno-webowych rzeczy, które się pojawiły w ciągu ostatniego tygodnia.
Czyli te słynne nowości.
O Jezus. No dobra. Więc zacznijmy od tego, co tygryski lubią najbardziej. Nowa aplikacja do maili.
Nie, orzech. A to jest ta, co ja ją już zainstalowałem?
Tak, z której korzystasz.
No fuck.
Nie, bo to nie jest nowa aplikacja do maili, ale Outlook na iPhone'a i na Androida się pojawił i tak naprawdę Outlook to jest przerebrandowane tylko Acompli, z którego korzystałem już od bardzo, bardzo długiego czasu. Od odcinka, w którym mówiłem, że oddzielam maila prywatnego od pracowego, no to zacząłem używać Acompli jako maila właśnie pracowego. No i teraz Accompli zamieniło się na Outlook, zmienili font główny.
Okej. Okay.
No jest teraz taki, wiesz, typowo ofisowy, powiedzmy. Tak wygląda przynajmniej. Bo ja nie widziałem go nigdy na Macu.
To Calibri jest ofisowe.
No, możliwe, że to jest to. No, no i pojawiła się właśnie za darmo na Androida, na iPhone'a. Działa tak samo dobrze jak poprzednia wersja, czyli naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wspiera Gmaila, wspiera iClouda. Nie wyszła na Windows Phone.
To jest najlepszy w ogóle news, ale z tym bardzo dobrze bym nie przesadzał, bo ja owszem, no stwierdziłem, że okej, skoro mamy wszystko na Exchange'u w pracy, no to zainstaluję sobie oficjalnego Outlooka na iPhone'ie i zobaczę, jak to działa. I generalnie działa okej, tak? W sensie synchronizuje się, bardzo dobrze wspiera powiadomienia, push działa dobrze. Mimo tego, że ja mam wyłączony, ale widziałem, że na przykład głupia rzecz, Mailbox, który oczywiście nadal jest w becie, czy nie jest? Nie, nie jest w becie, jest normalnie. To w Mailboxie na przykład bardzo słabo działają powiadomienia na ikonie aplikacji, bo często jest tak, że na przykład zrzucę jakiegoś maila, wiesz, na później, albo
usuniesz,
po prostu go skasuję,
i on
wychodzę z aplikacji i on cały czas wisi jako powiadomienie i to mnie wkurza, to jest nie tak, jak powinno być, a w Outlooku to działa doskonale.
Często w Mailboxie jest tak, że jak dostajesz powiadomienie na maila, że dostajesz maila i klikasz to powiadomienie, przechodzisz do tego maila, od razu klikasz w usuń i zamykasz aplikację, wracasz do tej aplikacji, to mail cały czas jest w skrzynce, jakbyś nic nie zrobił.
No więc jakby, wiesz, no Mailbox też nie jest doskonały.
W Accompli działa to dobrze, jest planowanie wiadomości, jest przesłanie na później. Mi się strasznie podoba taka opcja, że na przykład ktoś mnie pyta, kiedy mam wolny czas w poniedziałek. I ja mogę odpalić z kalendarza, wybrać terminy, które mi się podobają. Stwierdzić, że jest okej i wysyłam mu jakby taki, wiesz, taką rameczkę, że w poniedziałek jestem wolny pomiędzy godziną 13 a 14, 15 a 16 i tak dalej. Więc to jest super, bo nie muszę się, wiesz, nie muszę jakby przechodzić do innej aplikacji, tylko mam to wszystko w jednym miejscu. I to, że masz wszystko w jednym miejscu, jest fajne, bo masz też osoby, z którymi mailowałeś, więc na przykład jak szukam czegoś, co napisałem z kimś, no to mogę to znaleźć. Widzę też wszystkie pliki, które przeszły przez moją skrzynkę, więc jak, wiesz, ktoś mi pisze, ej, Orzech, zagubię umowę, no to ja ją widzę i mogę ją bardzo szybko znowu podesłać.
Tak, to jest bardzo spoko. Fajne jest to, że w ogóle tam jest integracja nie z zewnętrznym kalendarzem, tylko ten kalendarz już jest w aplikacji i jakby mamy bezpośredni dostęp do tego zawsze, jeżeli chcemy coś sprawdzić, to możemy to zrobić. Mnie wkurza bardzo, jedna rzecz. Jak piszesz maila, to z prawej strony na dole są trzy guziczki do użycia.
Które pojawiają kalendarz... się tylko jak zeskrolujesz na sam dół?
Nie. Aha, jest kalendarz, możliwość właśnie dołączenia, zaproszenia do kalendarza, włączenia na przykład, dorzucenia jakiegoś załącznika i jeszcze trzecie coś, nie wiem co to robi, już nie pamiętam. W każdym razie to jest taki...
położenie.
Te guziczki sobie wiszą.
To jest tak położenie, że na zasadzie jak na przykład chcesz, bo możesz zaznaczyć, jak jedziesz na spotkanie, na przykład, że się spóźnisz.
I możesz, i gdzie jestem,
tak? I możesz tym jednym przyciskiem po prostu zrobić tak, że od razu wrzuca twoje położenie. Zobacz, kliknąłem położenie, jest od razu mapa.
W porządku, no to super, cieszę się bardzo, natomiast jak będziesz pisał maila, to nagle się okazuje, że tekst, który piszesz, wchodzi pod te guziki i nie wiesz, co piszesz. Witam.
No okej, ale te guziki są... Wiem, o co
i musisz
chodzi.
Palcem przeskrolować sobie jakby dalej, żeby zobaczyć, co napisałeś przed chwilą i czy nie zrobiłeś błędu.
W 90% przypadków takich długich maili nie piszę na telefonie, jak już to na iPadzie, a na iPadzie no to nie mam tego problemu.
No okej, ale to nadal dla mnie jest problem, bo próbowałem...
Dealbreaker, usuń apkę, usuń konto.
Usunię konto. Nie, znaczy to jest drobnostka, oczywiście na pewno to poprawiam w którymś tam update'cie, ale no coś takiego w mailowym kliencie nie powinno się
pojawiać.
Dobra, a to nie?
Jak to zrobić w drugą stronę? Ja widzę jedną opcję.
Znaczy właśnie niech się pojawia w momencie, kiedy jestem zeskrolowany na dole, tak? Albo przy próbie zeskrolowania w dół, nawet jeżeli jesteś na samym dole maila, czyli taki...
Aha, żeby to się wychodziło. No bo inna opcja jest taka, żeby one były cały czas na ekranie, to jest taka, żeby na przykład po prostu pasek nad klawiaturą, który non-stop tam jest.
No to za dużo miejsca by zajęło, tak?
Ja uważam, że to, co zrobili, jest w tym momencie takie okej.
No mnie wkurza, bo nie widzę, co pisze, no halo. Jakby, no, to nie bardzo, jest ale, dobre ale w klienciu do poczty.
Działa, ale wciąż fajnie to działa.
Nie, jakby, wiesz, oprócz takich pierdół, oczywiście, że tak, no ale to są takie, dla mnie to jest, wiesz, ja nie wiedziałem, że to jest akompli tak naprawdę i nawet ci mówiłem wcześniej, że oho, choroba wieku dziecięcego, że po prostu apka dopiero co wyszła i, no, oni, nie, i dla, pracują
dlatego nie ma na Windowsa,
tak?
Wiesz, jakby śmiejemy się i to jest śmieszne, że nie ma tej apki na Windowsa, Outlooka oficjalnego, no ale nie ma tego na Windowsa, dlatego że akompli nie było na Windowsa, nie, więc jakby to jest... Ale nawet The Verge napisał, że Outlook to jest tylko Accompli, ale z miejsca stał się najlepszą aplikacją do maila.
No okej, okay. Znaczy najlepszą to ja bym nie przesadzał.
Ja
znaczy,
się zgadzam.
Szczerze mówiąc, mail app lepszy poza jedną rzeczą. Znaczy w mail appie brakuje
mi... planować maili.
Właśnie, planowania maili. I to jest jedyna rzecz, której tej aplikacji brakuje i myślę, że jak to wprowadzi Apple, to znowu
tak,
pozamiata.
Jak będzie planowanie maili, no to ja mogę wrócić na mail appa, nie? Ale w tym momencie nie ma i dla mnie to jest deal breaker, no bo ja mam, wiesz... Sam widziałeś, przychodzi jakiś mail, to ja nawet go nie czytam, tylko od razu planuję na później, jak będę miał czas. I wielu z was, jeśli pisaliście do mnie maile, to też wiecie, że ja odpisuję czasami, że odpiszę za parę dni, bo dopiero wtedy mam wolną chwilę, więc przesuwam od razu i planuję, no bo inaczej się nie da.
No dobrze, ale już o tych mailach naprawdę rozmawialiśmy po prostu milion różnych odcinków, nie będziemy tego powtarzać.
Zróbmy coś weselszego. Wyszły Hirosy.
Tak.
Hirosy na iPada i na tablety z Androidem. Hirosy trójeczka.
Opierałem się. Bardzo długo się opierałem. Nie mówię,
Wojtek nie musiał się opierać, bo aplikacja była kupiona przeze mnie. Jedyne, co musiał zrobić, to kliknąć pobierz.
No właśnie, ale samo to, żeby kliknąć pobierz i...
O, to już jest duże.
To już jest poświęcenie. Poza tym, wiesz, no ja czułem, że kurde, grałem w Hirosy lata temu, no wtedy, kiedy wyszły w tą trójeczkę. Pamiętam dobrze... Tak, ale bałem się trochę, wiesz?
Marzeniami żyłem jak król. To nie szło tak, co?
Nie. Bałem się tej gry. Znaczy, bałem się tego, że nie spełni moich oczekiwań, że na przykład mam
taki
inny
paradoks
obraz
Diablo,
w głowie,
nie? Dwójki, zainstalowanej coś, po latach.
No, totalnie, że wiesz, że wrócę do tej gry i się okaże, że ona wcale nie była taka super, wiesz, bo to jest jakiś tam archetyp, nie? Że
no tak.
Gierki, w którą grało się za dzieciaka. Ale złamałem się i zrobiłem to dobrze i zainstalowałem i w ogóle nie żałuję, bo to jest po prostu totalny powrót do przeszłości w lekko poprawionej grafice, ale nie na tyle, że wiesz, że totalnie zmienia charakter gry, bo
po prostu
nadal
nie
jest
wygląda
okrutna.
Jak gówno, nie? Na iPadzie.
Nie, wiesz, wygląda jak takie zaschnięte gówno, że jak wdepniesz, to przynajmniej nie będzie śmierdziało, ale nadal jest gówienkiem.
Ale, tak, no dobra, ale działa dobrze. Znaczy ja mam jeden problem z nią, z tą grą. Jest tylko jeden problem, jeśli chodzi o... Znaczy to, że sterowanie w ogóle jest konfundujące strasznie. To
jest pokręcone na
maksa. Kliknij dwoma palcami i przyciągnij, wiesz, jak co ten. Ale tak, największy problem jest taki, że nie można zoomować i odzoomować mapy. Ja wiem, że to nie było, tego nie było w grze, ale w tym momencie by się przydało, dlatego że na przykład, kiedy postacią dojeżdżam na przykład do jakiegoś artefaktu do wzięcia, nie? I chcę tapnąć, wiem, bo wiesz, bo chcę ten jeden krok i nagle odpala mi się, wiesz, to ustawienia mojego bohatera, nie? I
no, albo
zdarzyło mi się tak, że cztery razy tapnąłem, że w bohatera, zanim tapnąłem
albo
w to miejsce.
Albo próbuj wejść do miasta. Nigdy nie trafisz w wejście. Nie, po prostu
typowo,
to jest dramat.
Typowo.
No tak, to sterowanie jest troszeczkę...
Jeszcze weź się, zdarzyło mi się parę razy tak, że na przykład wykorzystałem ruchy przez to, że źle tapowałem, nie?
O, no tak, także uważając na to, co robimy i na to sterowanie, które jest takie, no nie do końca dostosowane do ekranu dotykowego, ale absolutnie gra jest warta tych pieniędzy, po prostu szczególnie dla osób, które grały wcześniej, dla osób, które, wiesz, no nie wiem, nigdy nie grały w Hirosy trójeczkę.
To może nie być takie fajne.
To może nie być takie fajne, bo po prostu, wiesz, grafika nie jest za piękna, no gra sama w sobie oczywiście jest spoko i kampania jest fajnie rozplanowana, znaczy w ogóle zabawne jest to, że ten powrót do przyszłości działa tak, że generalnie dane misje okazuje się, że wcale nie grało się tak krótko. Ja myślałem, nie wiem, jakoś miałem inny obraz zupełnie w głowie, a dzisiaj się okazuje, że odpalenie pierwszej misji, najprostszej niby, 3 godziny później dopiero ją przechodzisz, mimo tego, że nie była trudna, po prostu jest super czasochłonna.
Znaczy, ja ci powiem, że ja nigdy nie grałem w Hirosy z misjami.
Okej, okay, ja cały czas, wiesz,
nie wiem, czy to znaczy,
kampanię
że
lecę.
Strasznie słaby, czy nie, ale ja zawsze, ja jedyny sposób, w jaki grałem w Hirosy, to było Hot Seats.
No nie, no Hot Seats, wiadomo, że to jest klasyk, tak? Ale ja kampanię zawsze, znaczy ja każdą grę ogrywałem zaczynając od kampanii, od
tak,
zawsze,
forever. Czekaliśmy na ciebie, Wojtek, pół roku, zanim się zorientujesz, żebym już grać w online.
No tak było.
Nie, przyjdę kampanię, bo muszę coś tam.
No chciałem poznać tą historię akurat, tu no ja, myślę, nie, że no, akurat, rozumiesz dlaczego.
No tak, historia jest doskonała. Ale tak, Heroesy 10 Erło, z tego co pamiętam, w tym momencie kosztują i są warte każdego Erło, które no to wydacie, bo naprawdę świetna gra. Jeśli graliście wcześniej, no to to będzie piękny powrót do przeszłości. Jeśli nie graliście wcześniej, to pobierzcie sobie pirata na Maca albo na PC-ta, zajarajcie się, usuńcie pirata, ściągnijcie wersję na iPada i żyjcie szczęśliwie i długo.
Tak, to jest dobra rada, wujku.
Bo nie ma, nie, Heroesy niestety nie mają wersji trialowej, więc szybko sprawdźcie i stwierdźcie, że jest doskonała i od razu wydajcie pieniądze, żeby wszyscy dostali swój hajs, kto potrzebuje.
Jest. Bardzo szybki news. Paper, taka aplikacja do rysowania na iPadzie, poluzowała gacie.
Okej.
No, w sensie no, wszystkie mazaczki, które są w środku w aplikacji, są teraz za darmo.
A kosztowały chyba 6 euro albo 8 euro?
Tak, w sumie było chyba 8 euro, za jakbyś chciał kupić każdy, bo tam było ich. Każdy kosztował 1 euro, więc.
Każdy
tam,
kosztował 2 euro.
Czy 2? No, w każdym razie było drogo, teraz jest za darmo, więc jeżeli macie Paper albo nie macie Paper, a macie iPada, to warto absolutnie zainstalować sobie tą apkę, bo to jest chyba jedna z fajniejszych aplikacji do mazania.
Potwierdzam, no i przez to, że ja kupiłem w promocji jakiś czas temu, jak była chyba ta promocja Red, i akurat od tego czasu nie użyłem tej aplikacji chyba, nie wiem, użyłem z 2-3 razy może.
No nie jesteś Jackiem Poczwarką.
Piękny człowiek, piękne rzeczy robi. Ja jestem w szoku. No, no nie jestem Jackiem Poczwarką niestety.
No, ale myślę, że Jacek by skorzystał z tej aplikacji mocno.
Och, tak. No. Rysunki byłyby mocno grane, szybko na Twitterze by się pojawiały.
Tak jest.
To skoro jesteśmy przy update'ach i przy nowych rzeczach, to ja bym chciał o nowej rzeczy powiedzieć. Photos Appsy na Maca.
Photo App.
10.10.3.
Tak, czekam. Yosemite tylko, mój już tylko, rozgrzany.
Tylko Yosemite, więc... opowiadaj, Wojtek.
Nie, no, ja widziałem tylko wideo, wiesz, na Verge'u, które pokazuje w ogóle o co tam chodzi. I w gruncie rzeczy chodzi o to, że to będzie działać tak, jak miało działać od samego początku. Od wprowadzenia iClouda, moim zdaniem. Znaczy, dziwię się, że dopiero teraz, tak? Bo to, że mamy strumień zdjęć istniał już przecież właśnie w momencie, kiedy pojawił się iCloud, no więc mogliśmy sobie zobaczyć zdjęcia na iPadzie zrobione iPhone'em i odwrotnie, ale dzisiaj będzie można też wprowadzać wspólne edycje, te narzędzia do edycji będą dużo bardziej zaawansowane, chociaż nadal proste, to znaczy to, wiesz, to jest taki photo app, to jest iPhoto, coś lepszego no. Od iPhoto, znaczy... ale gorsze od Aperture, który też zostaje zamknięty. Więc to jest znowu, to jest troszeczkę podobny case jak z Final Cutem, który kiedyś stary Final Cut był super pro. Zaawansowany pro. iMovie był dla lamusów, tak? W sensie że dla ludzi, którzy zaczynają albo nie potrzebują tylu funkcji. A dzisiaj Final Cut nagle stał się taki, że nie wiadomo o co tu chodzi, tak? Więc znowu zabili profesjonalną aplikację, wprowadzają wersję powiedzmy, że user friendly, czy po prostu, no nie wiem, normal user friendly, ja bym tak to nazwał. Czy to jest dobrze? Myślę, że w gruncie rzeczy tak, chociaż ja, wiesz, z tego Final Cut'a w końcu się przerzuciłem na premierkę z jakiegoś powodu. Znaczy on był chyba dla mnie za prosty. Ale...
Nie trzeba było kompilować filmu, to zrezygnowałeś.
No, wiesz. Znaczy, Final Cut ma swoją chorobę, która polega na tym, że on konwertuje całe wideo, które chcesz do niego wrzucić. Jeżeli nie jest nagrane w QuickTime'ie, tak? Nie jest zgrane QuickTime'em, to on to kompresuje do Apple, ProRes, coś tam. I oczywiście wideo wygląda super, ale musisz czekać, no. Wiesz, no na swoim Macu Pro nie czekałbym tak długo, ale sam projekt zajmowałby dużo miejsca. Wkurza mnie
widzę
to.
Widzę tego Maca Pro w ogóle. Jakby ktoś chciał ten, to ja go widzę.
Super. A premierka po prostu działa na plikach oryginalnych prosto z aparatu, więc wiesz, no to jest dla mnie dużo wygodniejsze. Tak czy inaczej, Photos App fajne narzędzia edycji. Bardzo mi się podobało to, że masz jeden suwaczek na przykład, który zmienia, wiesz, niby jest rozjaśniający, ale na dole pokazuje ci kilka jakby poziomów tego rozjaśnienia, że jest tam brightness, jest dodatkowo kontrast i coś tam, wiesz, jakby saturację. Z jednym suwaczkiem zmieniasz wszystkie te na dole i one pokazują dokładnie, co się zmieniło, wiesz, od tego oryginalnej wersji przesunęło się tam, wiesz, o 3-4 skale w lewo, 2 skale w prawo, inny suwaczek i możesz też jeszcze sam podkręcić ewentualnie to, co byś chciał. To jest bardzo fajne, bo też potrafi pokazać ludziom, jaka opcja co dokładnie zmienia. To znaczy, co się faktycznie zmieniło z tych wszystkich suwaczków, że to zdjęcie wygląda tak, a nie inaczej. I moim zdaniem to ma pewien aspekt edukacyjny. To znaczy, dzięki temu może ktoś, kto będzie chciał się bardziej zainteresować obróbką zdjęć na kompie, po prostu dowie się właśnie, co to jest ta ekspozycja, jakby o co chodzi z brightness, dlaczego kontrast podkręcony to wygląda tak, a nie inaczej i co to dokładnie robi, więc no nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że to ma sens, że poszli w dobrą stronę.
Znaczy
no i
tak, ja się bardzo z tego cieszę i to będzie kolejna rzecz, której będzie brakowało mi na Yosemite. Może okaże się,
chyba na Mavericksie chciałeś powiedzieć.
Tak, na Mavericksie. No bo nie wiem, czy nie przyjdzie ten moment, w którym będę musiał zrezygnować z mojego pozostawania na Mavericksie i przejść na Yose. No bo w ogóle nie brakuje mi pisania SMS-ów. Nie brakuje mi handoffa.
No.
Nie brakuje mi continuity.
Mhm.
Nie brakuje mi... Znaczy trochę brakuje mi iCloud Drive, ale dlatego, że bo wkurzam jak za każdym razem uruchamiam Pages albo Keynote, albo cokolwiek z iWork.
Ci powiadamia, tak?
Jest takie jebitne powiadomienie, wiesz, zaaktualizuj system, wtedy będziesz miał dostęp do iCloud. To jest zawsze, mówię, nie chcę, bo nie po to mam Mavericksa.
A nie da się tego wyciąć w terminalu?
Nie. I do tego powiadomienia oczywiście, zainstaluj nową aktualizację do Yosemite i wtedy będziesz miał nowy wygląd, nie? No i w końcu pewno to zrobię. Ale na razie nie chcę. No ale będzie brakowało mi tego, szczególnie, że dla mnie tak naprawdę jedynymi kamerami, z których korzystam, no to jest iPhone i iPad.
Mm-hmm.
No teraz cieszy mnie to w jakiś sposób, czasami też denerwuje, że mam całą bibliotekę zdjęć i tu.
No.
Z racji tego, że iPad jest dla mnie teraz tak naprawdę takim mocnym personal PC, bo jest naprawdę przy mnie wszędzie i wszystko mogę na nim zrobić prawie, to tam mam dostęp do tej całej mojej biblioteki zdjęć, ale z racji tego, że korzystam też z komputera, to czasami fajnie byłoby mieć dostęp do tych zdjęć, które zrobiłem na telefonie, żeby szybko coś z nimi zrobić na komputerze, nie?
Mm-hmm.
Także prawdopodobnie przyjdzie ten moment, w którym jakby w końcu zainstaluję Yosemite, albo kupię Maca nowego, w którym będzie miał Yosemite i Elo.
Może tak być.
iMac nadchodzę.
No, szykujcie iMaki.
No, trzeba będzie, ale to... Jeszcze troszkę. Dobrze, kolejne update'y. Mamy dużo...
Jedziemy z tym na ostro.
Pirate Bay. Ale to było dawno. Znaczy, no, to było na początku zeszłego tygodnia chyba. Update jest taki, że Pirate Bay wróciło. Dzień dobry.
Hello!
Długo nie byli zniknięci.
Good evening.
Tak. No i pierwszego dnia, kiedy się pojawili, w ramach jakby takiego... Dzień dobry mieli w logo Phoenixa.
Jak Feniks z piopiołów. Tak, pięknie powstali. Zastanawiam się, czy to... bo tam, nie wiem, czy czytałeś, ale okazuje się, że ta serwerownia, do której wbiła tam
to
policja...
Tylko load balancer.
Więc to było zabawne. Przez chwilę ich nie było, ale nie dlatego, że nagle wywaliło im...
Tylko nie mieli danych.
Nie przenosiło ruchu, więc load balancer wrócił. Prawdopodobnie, znając życie, pewnie load balancer teraz też jest rozproszony, tak jak poprzednie. I bardzo mi się podobała informacja, że Pirate Bay stoi na serwerach tajnych korporacji, które nie chcą ujawnić swojej tożsamości.
No
to jest bardzo ciekawe, że to... Wiesz, oczywiście tak na pierwszy rzut oka myślę, pewnie mega.
No, mega.
King.com król.
Prawdopodobnie jakieś partie piratów z każdego kraju.
Możliwe. No.
Prawdopodobnie jakieś wolnościowe agencje i tak dalej, wiesz.
I Amazon.
No tak, bo wszyscy mają S3, więc... Więc, a z Amazon pewnie.
Ale to by była beka, jakby Amazon wspierał Pirate Bay. Znaczy, bo było bardzo ciekawe, no wiesz, to klient jak klient, nie?
Na pewno wiesz, no. To zależy.
Pamiętaj, że nie hostuje tam plików.
No tak. To tak jak wszystkie fora, nie? Wiesz, te warezy. My jesteśmy legalni, bo my nie hostujemy plików, tylko informacje.
Tak, tylko informacje. Informacje nie powinny być zamykane, bo jest wolność słowa. Witam.
Wina jest zawsze po stronie admina. Ten numer jest o komputerach i o hakerach, dużych aferach. Widziałeś film Hacker? Polski film, strasznie słaby. Znaczy mi się bardzo podobał.
Chyba muszę to obejrzeć. Nie widziałem tego, bo bałem się.
To jest super film, no. Jest właśnie taki rap o hakerach.
Wow. To może nie cytuj już dzisiaj, nigdy. Okej, okay, Pirate Bay wrócił.
A teraz coś zupełnie innego.
No i chyba taki
najlepszy update.
Najlepszy update, jaki mógł wyjść.
Czyli zagadka. Co oprócz iPhone'a dostaje częściej aktualizacji niż Android? Tesla. Otóż pojawiła się w zeszłym tygodniu aktualizacja do Tesli, która poszła over the air. I ta aktualizacja poprawiła szybkość samochodu.
To się nazywa Insane Mode. Jeżeli go włączysz, to przyspieszenie jest takie, że wgniata cię w fotel bardziej niż w samolocie.
Żyjemy w czasach, w których samochód dostaje update, że i działa szybciej.
Ja nie, nawet nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, mam wiele różnych możliwości, na przykład, co mogłoby się wydarzyć, gdyby teraz wyszedł nowy update do Tesli. Nie, na przykład mogłaby się zamieniać w Transformera.
O, no. To byłoby ciekawe.
No. Mogłaby na przykład zamieniać przednie siedzenia, bo jak włączasz tryb autopilota, to na przykład siedzisz sobie z tyłu, a przednie siedzenia się zamieniają na stoliki. Nie możesz sobie grać w
gierki. Elon Musk przyjdzie w pewnym momencie i mówi: ej, słuchajcie, wymyślimy coś takiego, żeby po jednym kliknięciu samochód zamieniał się w samolot. Co wy na to? Zróbmy to.
No i panowie pracują. To jest niesamowite. Znaczy, tak, Elon Musk jest królem. Bardzo jestem ciekawy, co przyniesie kolejny update do Tesli. Znaczy, wiem, że teraz szykują się do startu nowego samochodu, no więc czekamy. I ma być tańszy w ogóle. To ma być taka wersja, wiesz, bardziej z bardziej ludzką ceną. To się jeszcze okaże.
No bo Tesla w Polsce kosztuje 250 tysięcy złotych.
No. To takie pół mieszkania. To...
Jakby była tak za 100 tysięcy, to by było w zasięgu...
To by było jak każdy nowy samochód, wiesz, super wyposażony z takiej średnio wyższej półki.
No to byłoby w zasięgu w większości Polaków.
Nie? W sensie... No Polaków nie, ale okej. Okay, no.
Ludzi, którzy kupują nowe samochody, nie?
O, tak, to jest dobrze powiedziane. No ja bardzo jestem ciekawy, bardzo bym chciał, żeby Tesla weszła do nas i żeby przede wszystkim wybudowali trochę więcej tych stacji ładujących, szczególnie Supercharge. Bo dzięki temu, wiesz, w 40 minut ładujesz całą Teslę i jedziesz dalej. No, ale no, nie zapowiada się. Znaczy, jesteśmy chyba jeszcze za mało majętnym krajem, żeby pozwolić sobie na takie inwestycje.
Teraz są sprowadzone z Norwegii chyba, jak kupujesz Teslę, czy ze Szwecji.
A nie z Niemiec?
Ktoś,
po prostu?
Ktoś pisał, że właśnie, że kupił Teslę.
Aha.
No, nie wiem, czy na temacie, czy na jakimś... Przepraszam.
Okej.
Okay. I on właśnie powiedział, że to wyglądało tak, że przejechał całą tą Teslą właśnie chyba z Finlandii, Norwegii.
Belgii, z północy.
Z Francji, nie wiem.
A, okej, okay. Czyli nawet nie wiesz, czy była północ, czy
to była Norwegia, okay, albo Szwecja. I on przyjechał po prostu tą Teslą do Polski. No i w Polsce jakby uderzyło go to, że nie ma tych stacji dużo.
Wow, zaskakujące. Nie robił researchu przed zakupem? Były.
No ale wiesz, no teraz i tak wciąż on ładuje sobie samochód w domu.
No.
No i jak ładuje w domu, to chyba naładowanie samochodu to jest 20 zł, czy coś takiego, że 6 zł płaci za... Kiedy ładuje w domu, to chyba 6 zł płaci za 100 km. Ale kiedy ładuje przy tych stacjach jakby darmowych, powiedzmy, no to no, za darmo, nie?
No tak jakby za darmo, no. Więc ja bym jeździł często do sklepu i tam bardzo długo siedział w tym sklepie.
Może do pracy tak możesz robić na przykład też, wiesz, jechać do pracy, siedzieć tam, jak już tak, nie wiem, 8 godzin na przykład, nie? I nadawać im przez samochód.
No tak, można tak robić.
Crazy one.
No trzeba kombinować przy tym samochodzie świat rzeczywiście. Świat leży
do takich szalonych ludzi, Wojtych, którzy, wiesz, chodzą tak do sądzę. Biura i odniosą. Tak sądzę.
No, mam nadzieję, że może kiedyś na przykład będę ładował skuter sobie, o. Taki elektryczny.
No więc w tym momencie znowu szukam drugiego prowadzącego do podcastu, słuchajcie. Takiego, który będzie miał jaja, żeby jeździć motorem, a nie skuterem, jeśli już.
Motor. Nie.
Wojtek, powiedz, co masz na ręce.
No powiem, mam od tygodnia mniej więcej, bo przyszedł do mnie w środę, ale w środę wyjechałem do Krakowa i dopiero wróciłem w piątek, więc od zeszłego piątku noszę na łapie Basis Peak. To się nazywa?
Basis. To nie ma z... Arlena już krzyczała.
Jest, będzie przechlepane. Basis Peak to jest firma, która należy do Intela i wypuściła właśnie taki zegareczek, który jeszcze nie jest dostępny w Polsce do kupienia, ale już tam na...
Można zamawiać w Anglii,
z Amazonu można zamówić sobie. Właśnie. Co
chyba 190 chyba funtów kosztuje?
No, to nie jest mało. Znaczy to jest taka średnia cena jak na smartwatch, no umówmy się.
Półtora kafla, powiedzmy, to jest tak.
No właśnie, jakby to nie jest jakoś specjalnie zaskakujące. I on robi dużo rzeczy. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien co do samych odczytów, bo no, nie jestem w stanie zweryfikować, bo nie mam drugiego urządzenia, które by mi mierzyło na przykład puls, tak? Czy też liczyłoby mi kroki, bo mam iPhone'a 5, który nie ma jeszcze tego procesora, który sam to robi. Ale już pomijając to, czy te dane są faktycznie prawidłowe, czy nie, to ten zegarek jest idealny dla mnie. To jest zabawne powiedzieć coś o czymś, co się wygrało, bo wygrałem go w konkursie. Rzadko się tak zdarza, że wygrywa się rzeczy, które bardzo się chciałoby mieć. A ja się o tym, że chciałbym go mieć, przekonałem właśnie po tym, jak go założyłem na rękę, bo znaczy on ma swoje wady. Nie jest za piękny, to trzeba przyznać. Ja jeszcze mam wersję białą, pasek jest dość szeroki, sam zegarek jest prostokątny, a jak wiecie, ja byłem fanem raczej okrągłych zegarków, więc to jest jego na pewno minus. Natomiast po pierwsze pokazuje godzinę, to już mówiłem, że to jest taki deal breaker, jeżeli chodzi o zegarki. Ma jakieś tam podświetlenie leciutkie, w nocy to dobrze to wygląda. I tak, synchronizuje się z telefonem, po pierwsze wysyła do niego dane o pulsie, który jest mierzony sekunda po sekundzie, czyli jakby cały czas, teraz sprawdzam puls, mam 79, czyli nie jestem jakiś podniecony, że nagrywamy ten podcast, ale okej. Więc puls to jest super, że liczy go cały czas, bo jesteś w stanie nawet zareagować, jeżeli coś się dzieje dziwnego, nie wiem, źle się czujesz, tak? Jakoś albo jesteś przymulony,
patrzysz
albo
na puls, kolei... okazuje się, że zero, więc wiesz, że coś poszło nie tak. Tak,
coś poszło nie tak. Czujesz, że jesteś zimny, nie?
I widzisz siebie, swoje ciało z góry.
Tak.
To wiesz, że wtedy możesz...
Pik chyba... Czekaj, wibruje, mówi mi, że coś nie tak. W każdym razie puls... Temperatura ciała, natomiast oczywiście powierzchniowa, czyli to nie jest zwykle baseline, czyli ten taki standard, to nie jest 36,6 jak normalnie, tylko to jest około 31, przynajmniej u mnie tak jest, to się niewiele zmienia. Jeszcze nie byłem z nim chory, mam nadzieję, że nie będę chory, ale jestem ciekawy, czy faktycznie zauważę wzrost temperatury ciała. Kroki, ilość kalorii spalonych. Prawdopodobnie jest to matematycznie wyliczane, a nie jakimś cudem chyba, że da się to wyliczyć, wiesz, jakimś tym. Ale co ciekawe, bada nawodnienie skóry, znaczy ciała. Na podstawie tam...
Ja widziałem te wyniki i to jest 10,49E5.
Tak, i właśnie. Ja w ogóle nic z tego nie rozumiem, ale faktycznie jest coś takiego. Wydaje mi się, że to jest kwestia pocenia się. Znaczy, że on sprawdza wilgotność skóry, na jakiejś tam podstawie wylicza to, ma te czujniki i coś tam pokazuje. A co to jest, to nie wiem. No, bardzo często ja zauważyłem, że podczas snu, a i właśnie, liczy sen. I to jest super, bo...
Jeden sen. Dziękuję.
Ostatniej nocy miałeś jeden sen. Pozdrawiam.
Jak zegarek lepszy.
Nie no, ale chodzi o to,
ja dzisiaj miałem dwa sen.
Tak? Dwa sen.
No bo sen ten z nocy, no. Z wieczora na rano i dzisiaj jeszcze z wieczora na późniejszy wieczór.
Wow.
Dwa sen.
Niesamowite.
Zegarek tak policzy?
No, może i tak, bo fajne jest to, w ogóle już pomijając to, że właśnie sprawdza dokładnie, kiedy zasnęliśmy, kiedy się obudziliśmy, kiedy mieliśmy fazę płytkiego snu, głębokiego snu i fazę REM i ile razy obracaliśmy się na łóżku, to jest w ogóle ciekawe info, to najważniejsze w tym zegarku jest to, że on jest totalnie bezobsługowy. Nie spodziewałem się, bo jak wcześniej nosiłem Gear S-a, to tam jakby wszystkie swoje aktywności trzeba było jakoś ustawić. To znaczy, że jak idziesz biegać, to wstawiasz idę biegać, nie? Jak w Endomondo, że tam trzeba było poklikać. Tak? No właśnie, no, ty wiesz, bo jeździsz często na nartach. A tutaj wszystko działa samo. Znaczy jak ja zaczynam chodzić, to on wiesz, po jakimś czasie, tam po iluś tam krokach mówi, o, widzę, że idziesz, nie? I pokazuje ikonkę chodzenia.
Kamienia, pokazuje ikonkę kamienia, proszę.
I pokazuje, ile przeszedłem kroków. Gdybym biegał, nie robiłem tego, więc żeby nie było, nie musisz szukać nowego prowadzącego jeszcze, ale gdybym biegał, to faktycznie też by mi pokazał, że biegnę. Można w nim też pływać, więc to też jest spoko i w jakiś sposób chyba jest w stanie rozpoznać, że pływasz.
Że tak powiem, myjesz się z nim?
Nie, zdejmuję go, ale właśnie podczas prysznica podładowuję go sobie, wiesz? I to jest super, bo on tak zwane podładowanie wystarcza. Ja nosiłem go 1,5 dnia, założyłem tam, wiesz, pod koniec dnia w piątek i w sobotę, czy w niedzielę rano poszedłem pod prysznic i podładowałem go i on się załadował do 100%. Więc wiesz...
A ile trzyma bateria?
A bateria trzyma od 3 do 4 dni.
Okej.
Więc to jest całkiem spoko. Przy tylu, wiesz, licznikach, które on ma tam powłączane i tych wszystkich
czujnikach.
Czyli
co 2 dni tak naprawdę możesz sobie podładowywać go niby?
Tak, ale właśnie, wiesz, najlepsze dane on zbiera wtedy, kiedy masz go cały czas na łapie. Więc faktycznie podładowywanie możesz zrobić wtedy, kiedy no albo nic nie robisz, więc siedzisz na przykład w pracy przy kompie. Tak zresztą zalecają.
Jakie nic nie robisz?
No i właśnie, no wiesz, nic nie robisz, czyli prawdopodobnie nie będziesz miał wahań pulsu, no bo nie wiem, jak robisz coś nudnego. Ale co ciekawe, ja sobie sprawdzałem dane i mam tak, mój poranek wygląda tak, jest luzik, nie, budzę się najpierw, więc tam lekko ten puls wzrasta, bo człowiek się wybudza, prysznic, idę i jak wychodzę z domu, no to oczywiście liczy kroki, puls wzrasta, bo ruszam ciałem, nie, później jadę sobie komunikacją, to tam się jakoś stabilizuje z powrotem, a na końcu jak przychodzę do pracy, nagle jest jeps, 10 więcej, nie? Jakoś tak z tych, jak teraz mam na przykład właśnie, on teraz się już wysypał i liczy od zera, ale tam powiedzmy mam 80 zwykle, jak siedzę sobie w domu, to w pracy mam te 90, nie? Oj, to 10
znaczy,
więcej.
Ja widziałem a nie, to było o słuchawkach SMS audio, okej. Okay. Bo widziałem taki filmik, no. Właśnie, w którym ktoś porównywał SMS audio i inny czytnik tam pulsu. No. I SMS audio miało 30 za dużo zawsze.
30? Wow, no to trochę
no ja założyłem tu słuchawki w pracy, siedziałem tak po prostu, wiesz, jakby robiłem no. Swoje rzeczy, czytałem umowę od prawników, nie wiem, czy to jest ekscytujące,
no,
czy nie.
No, to jest, wiesz, 150.
Miałem puls 100.
No kurde, no to dużo. No, więc...
A sprawdziłem, znowu, wiesz, też apce i miałem 60 parę, w sensie tak w jakiejś lightningsowej. To ona też jest, wiesz, tylko przykładanie palca, nie? Do
aha,
kamerki.
No.
Ale no, bliżej prawdopodobnie byłem tych 60 niż stówki.
No więc dlatego znowu wracam do tego, że nie wiem, na ile te dane są realne. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, okej, okay, nawet jeżeli to nie liczy mi dokładnie kroków,
to
powiedzmy.
Masz jakiś punkt odniesienia.
To właśnie o to chodzi. Przez 3 dni jestem w stanie ocenić, aha, robię około tam, wiesz, 1000 kroków. Wypadałoby robić około 3000, jeżeli mam taki dzień, kiedy nie wychodzę z domu, powiedzmy, no to podkręcamy, nie? Więc jakby to już nieważne, czy, wiesz, powiem komuś, że zrobiłem dzisiaj 5000 kroków. czy nie, tylko chodzi o to, żeby właśnie widzieć mniej więcej, jakie są średnie i...
To tak jak z wagą, nie? Wiesz, sprawdzanie wagi trzeba robić na jednej wadze, żeby sprawdzać, czy... Żeby nawet nie musisz wiedzieć, czy ona waży dobrze do końca, ale masz przynajmniej punkt odniesienia.
Ile... Dokładnie o to chodzi. I dwie, znaczy jedna najważniejsza, nie najważniejsza, ale ważna funkcja powiadomienia. Możemy sobie na nim czytać SMS-y, możemy dostawać powiadomienia z kalendarza, z maila, jeżeli mamy skonfigurowany na telefonie mail app, tak, że wiesz, tam pushuje. I kalendarz powiedziałem i przypomnienia wyskakują. No i co najważniejsze, czego się bałem, bo wyczytałem na forum, że on w ogóle nie ma funkcji wibracji. Okazuje się, że ma, więc odetchnąłem z ulgą. I dzisiaj na przykład to jest naprawdę bardzo fajna w moim jakby workflow'le, że się tak wyrażę, jest bardzo fajną funkcją to, że ja przychodzę do pracy, wyciszam telefon, tak, pstryczkiem, natomiast zawsze wiem, że ktoś dzwoni i zawsze wiem, że dostałem SMS-a, bo wibruje mi zegarek, nie? I mnie bardzo denerwuje to, jak ludzie kładą telefon wyciszony na biurku i on nagle zaczyna wibrować, bo to po prostu jest nawet chyba gorsze.
Mam ochotę zrobić takiego, wiesz, po prostu bohatera, że leży ten telefon, ja podbiegam i kopię w ten stół, tak, telefon wpada przez okno i wiesz, stoi tak, człowiek skurwiel. Dzień dobry, wyrzuciłem ten telefon.
Dziękujemy. Jesteście bezpieczni. Tak, dokładnie. Nie, to jest strasznie wkurzające. Już nie mówię o tym, jak na przykład dzwoni telefon raz, że jest rozwibrowany na maksa, to jeszcze ma na maksa dźwięk i ktoś kurna poszedł na kawę. No tak. Do diaska, że się tak ładnie
do stubeczek soli, przyjacielu.
No właśnie. Więc w ogóle taka etyka zawodowa podpowiada,
nie
że...
Nie przychodźcie do pracy w ogóle.
To jest pewien ten, nie wiem czy na Onion czytałeś, lekarze zalecają i w Stanach podobno badania wykazały, że bardzo dobre dla zdrowia jest wyłączenie komputera, powstanie tak z biurka, wyjście z pracy i nigdy nie wracanie z powrotem. I to podobno poprawia jakość życia, więc można to przetestować. Ale generalnie właśnie to jest doskonałe, że ja wreszcie mogę ludziom dać spokój, mam wyłączone wibracje w telefonie, ale zawsze wiem, że ktoś dzwoni, bo mi wibruje zegarek i to jest, no, serio, nie spodziewałem się, że tak będę doceniał tą funkcję, to jest bardzo fajne. Gdybym miał polecić, znaczy spokojnie mogę polecić, jeżeli wam nie przeszkadza ten wygląd, to Basis Peak jest takim zegarkiem, który można kupić. Ale, jak wiemy, na horyzoncie już jest Why Things Activity Pop, który będzie też tani i też będzie super.
Ale nie jest smartwatchem w tym kontekście, że nie pokazuje powiadomień, nie informuje cię o nich, nie masz, wiesz...
No to jest jedyne, trochę jego minus.
Jedyne, co robi tak naprawdę, to jest liczenie kroków, snu i całej reszty. I robi to w tle. I jedyne tak jakby inteligentna czy rzecz, która się wiąże z tym zegarkiem, którą w jakikolwiek sposób widać, to jest to, że masz wskaźnik kroków zrobionych.
A taki, tak, bo jest strzałeczka, która ci pokazuje, ale
on mi się bardzo podoba i no kosztuje tylko 150 euro, więc myślę, że jest szansa na to, że go nabędą. Mhm. Myślę nad nabyciem Intela właśnie tego Basis Peak. Ale no nie jestem przekonany, szczególnie, że kupię go co, na 2 miesiące, bo jest luty, w kwietniu wychodzi Apple Watch, w maju będę już go miał, bo już złożyłem dobre zamówienia.
Rozumiem.
I już odpowiednie osoby lecą do odpowiednich krajów typu Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej.
Doskonale.
Więc bez sensu, żebym to kupował, skoro będę miał Apple Watcha, nie? Mhm. Ale Activity. To prawdopodobnie sobie kupię, bo jest bardzo ładny.
Jest ładny i to
nawet
jest przewaga.
Nawet jeśli nie dla siebie, jeśli ostatecznie nie będzie ze mną, w sensie jeśli, wiesz, kupię Apple Watcha, no i nie będą się dwóch zegarków, no bo aż taki nie jestem powalony, no to istnieje szansa, że przed moja mama może go odziedziczyć, nie? On jest bardzo ładny zegarek, to jest bardzo ładny zegarek, a miałaby po prostu jakby taką ciekawostkę dla siebie, że mogłaby wiedzieć, ile robi kroków i mogłaby się, wiesz.
No spoko. Basispeak ma podobno, znaczy Zbyszek, rozmawiałem ze Zbyszkiem Urbańskim, mieliśmy chwilę, bo okazało się, że przyszedłem do pracy, a on nagrywa właśnie program Twardy Reset i opowiada właśnie o tym zegarku, a ja pokazuję mu na ręku, ja mam, on, skąd masz ten zegarek?
Hundzfocie.
Szelmo. I pogadaliśmy chwilę i okazuje się, że on ma taki, po pierwsze według niego się myli, znaczy według iPhone'a się myli, bo iPhone jego, on ma szóstkę, więc M7 liczy mu kroki sam. I okazuje się, że tam są duże różnice.
Znaczy ja bardzo, jeśli ktoś używa iPhone'a jako estymaty, okej, ale jeśli on porównuje iPhone'a z Basisem, to jest błąd, bo ja bardzo często robię tak, że no jestem w domu na przykład, nie? Mhm. No to chodzę po domu, nie? Ale
no tak.
Telefon leży na biurku.
Okej, okay,
no bo
i co?
Jestem w domu, no to nie liczy kroków.
Aha, w tym sensie, okay. Ale nie, jest, no, jest, Zbyszek zawsze, jeżeli robi testy, to raczej robi testy, wiesz, że
no
tam
ja
fakt
rozumiem,
się łazi,
tylko,
nie?
Tylko chodzi mi o to, że nawet mimo tego, że można się starać bardzo, żeby nosić ze sobą telefon zawsze, no to rano jak wstajesz na przykład z łóżka, no to nie wkładasz telefonu do kieszeni, nie chodzisz z nim, a no. Zegarek już prawdopodobnie na ręku masz. Mhm. Więc istnieje niezerowa szansa, że te wyniki mogą się naprawdę bardzo różnić, biorąc pod uwagę fakt, że no, telefon może leżeć na biurku, a ty możesz się przejść, zrobić jeden krok. I zrobisz to 30 razy dziennie, już 30 kroków się różni, nie?
No okej, okay. Znaczy on mówił, że różnice są większe i według niego no coś z tych urządzeń się myli, ale też no, nie jesteś w stanie ocenić
no tak.
Co, więc no ja
dopóki
mówię.
Nie masz profesjonalnego sprzętu tak naprawdę,
dokładnie.
Który jest, profesjonalnym sprzętem będzie w tym momencie Fitbit Surge. Surge, nie wiem jak to powinno
no,
być.
No Surge właśnie.
No to będzie profesjonalny sprzęt, który będzie do...
A czym on się różni od każdego innego?
Oprócz tego, że ma jakby te wszystkie, te same metody naliczania kroków, to robi też to GPS-em. I też używa GPS-u do korygowania swoich danych i tak dalej, więc...
Ale GPS to raczej nie należy do najdokładniejszych, wiesz, czujników.
No, ale
no,
teraz...
Może ci pokazać oczywiście, że przeszedłeś 500 metrów na przykład, nie? Okej.
Okay. No więc wiesz, może korygować mniej więcej metry na podstawie kroków albo kroki na podstawie metrów.
No może, znaczy... Trudno mi sobie wyobrazić, że zrobi to lepiej niż, wiesz, matematyczne wyliczanie przez to, jak wibruje ci ten zegarek, czy co, jakikolwiek inny sprzęt
znaczy,
w momencie robienia
sposoby,
kroków.
Dwa sposoby
no to może zweryfikować tylko tyle, znaczy tak bardzo zgrubnie, nie? Że tam powiedzmy, że jeden krok to jest ileś metrów, więc no, wiesz, niemożliwe, żebyś zrobił na przykład
no,
100 kroków na tym odcinku, więc trzeba to jakoś
no,
tam...
No możliwe, coś takiego. No. A z drugiej strony, no ale wiesz, są dwie metody zbierania tych kroków. Basis ma jedną, więc jakby dwie
nie, no,
jest okay, lepszy
okay.
niż jeden, dwa
oczywiście.
Jest więcej od jeden, 47 jest więcej niż jeden, więc...
Tak, to się zgadza.
To jest prosta
wszystko,
matematyka.
Wszystko absolutnie się zgadza.
To jest prosta matematyka.
Cieszę się, że go dostałem, cieszę się, że mogę go sobie ponosić, będę testował, liczę też na update'y cały czas, bo ma kilka, wiesz, takich swoich wad, na przykład to, że nie możesz sobie zmienić kolejności menu, tak, że jakby jak sobie smyrasz, to ja na przykład bym wolał widzieć co innego na danym ekranie, to jest jedna rzecz, druga rzecz, że i to Gear S miał. Znaczy w Gear S po prostu przytrzymywałeś sobie, wiesz, jeden z pulpitów, przenosiłeś w dowolne miejsce i to było super. Natomiast błędem jest to, że nie pokazuje polskich znaków, na przykład w SMS-ach, nie? Więc są po prostu kwadraciki, no bo ewidentnie nie obsługuje UTF-8, a to jest... Nie wiem. W jakich my czasach żyjemy, że ktoś ustawia, ej, nie będę obsługiwał UTF-8, a to przecież...
Isolatin.
No, kurde, to jest... Wystarczy, że wpiszesz, ej, obsługuj UTF-8 i wszystko masz załatwione. Jakby wszystko. To jest uniwersalne. Witam. Ale nie. Tylko angielski. Witam. No, straszne to jest. Ale nie ważne.
Ale pojawiają się kwadraciki i znaki zapytania. Czy
kwadraciki.
Jezusie.
No, naprawdę. No, więc wiesz, no to jest takie trochę słabo. Ale pomijając to, ależ things. Także, ale generalnie jestem naprawdę zadowolony. Tak sobie będę analizował te dane cały czas i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę o tym, wiesz, bo na razie jestem na takim etapie zbierania danych, sprawdzania, kiedy on działa, kiedy nie działa, bo tam, wiesz, to też jest tak, że zdarza się, że nie liczy tego pulsu, bo jest troszeczkę za daleko od ręki, więc trzeba zacisnąć ten pasek. Jest taki, wiesz, kilka takich rzeczy, które trzeba sobie wypracować w tym czasie, bo i pasek się trochę rozciąga, więc wiesz, o jedno oczko w tą czy w tamtą, to jest różnica. Natomiast ciekawy jestem, czy faktycznie, no bo ten taki ciągły biofeedback, czy feedback informacji z twojego ciała ma za zadanie oczywiście standardowo wpłynąć na twoje zachowania, czyli na przykład nauczyć się chodzić o tej samej godzinie spać, na przykład częściej chodzić, na przykład nie siedzieć przez godzinę na tyłku, tylko wstać.
To właśnie robimy.
Tak, właśnie. Nie, będziemy musieli wstać zaraz, jak tylko nagramy. Ale wiesz, jakby uczy nowych zachowań, które są po prostu zdrowsze dla nas. I zastanawiam się, czy faktycznie to, że mam smartwatcha, który mi to mierzy wszystko, czy to wpłynie na to, że rzeczywiście zacznę się bardziej ruszać i dbać o siebie. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Może nie, ale może tak. Może na przykład jedną z tych rzeczy, czyli chodzenie spać, uda mi się uregulować. Znaczy, że będę chodził spać na przykład zawsze o 1:30, nie?
Ja polecam inny sposób. Zawsze wstawaj o tej samej godzinie. I niezależnie od której pójdziesz spać. To działa.
Okej, okay, to oczywiście można tak robić. Znaczy, ja się staram to robić, ale nigdy mi się nie udaje, więc może wiesz,
zawsze
lepiej to zrobić.
10:30 na przykład, nie wiesz?
No, rozumiem.
Niezależnie od tego, o której pójdziesz spać.
No. Więc zobaczymy. Zobaczymy, bardzo jestem ciekawy i na pewno będę dawał znać, jeżeli powiem, wiesz, zauważę, że słuchaj, Paweł, zawsze chodzę spać o 1:30, poinformuję ciebie i naszych słuchaczy również.
A ja dostałem słuchawki SMS audio i ja nie chciałem o nich mówić na początku, a teraz stwierdziłem, że mogę coś o nich powiedzieć. Bo dostałem słuchawki SMS audio SMC. A.
Nie, SMS, SMS.
No, SMS audio i te słuchawki, otóż, to są słuchawki, które, to są słuchawki dla biegaczy, ale spokojnie, spokojnie. To są słuchawki dla biegaczy, które badają puls w trakcie. I tak naprawdę w tym momencie ja widzę więcej wad tego produktu niż zalet, niestety. Sporo rzeczy można poprawić update'ami, nie słuchawek, ale oprogramowania wokół, więc generalnie to problem ze słuchawkami mam takie. Są bardzo ładne, mają bardzo ładny kabel, nie plączący się, więc to jest spoko. Mają 3 rozmiary gumek wchodzących do uszu, żadne mi nie pasują. W sensie wszystkie są za duże. One mają takie, te gumki są w taki sposób zrobione, że no to są słuchawki dla biegaczy, więc najważniejsze jest to, żeby one nie wypadły z uszu, jednocześnie przekazywały dobrze dźwięk. I ja mam problem...
W Androidzie jest najważniejsze to, żeby nie wypadł ekran.
Tak. Ja mam z tymi słuchawkami problem taki, że ja je owszem włożę do uszu, owszem, one mi nie wypadną przy skakaniu, jakby spróbowałem, ale za cholerę nie są wygodne.
Nie mów, że podskoczyłeś.
No raz mi się zdarzyło, Wojtek, przepraszam.
Wow.
Ale no, nie są na tyle wygodne, żebym bez problemu mógł z nich korzystać, na przykład przy pracy, nie? No bo ja bym chciał z nich korzystać przy pracy, ale zaraz powiem, jaki jest drugi problem. Oprócz tego, że są mało wygodne, jakby no to jest ten problem, że no, nie będę słuchał na niewygodnych słuchawkach. Szczególnie kiedy teraz mam Bossy QC25 z aktywnym wyciszaniem tłaby. Czy... Jezu, są doskonałe, to zaraz o nich też opowiem. Taki słuchawkowy odcinek, słuchawkowy temat, ale okej. Okay. Problem z tymi słuchawkami jest taki, że ja na przykład bardzo chciałbym mieć, zbierać informacje o swoim tętnie, czy tam pulsie.
No.
Chciałbym zbierać te informacje. Dla mnie to jest fajne, żeby mieć to po prostu zapisane, że na przykład, no, tego dnia sprawdziłem sobie puls 4 razy, średnia z tego pulsu wyniosła tyle. No. I ja bym po prostu chciał to wiedzieć na takiej zasadzie, żeby po prostu mieć to gdzieś wpisane. Natomiast jedyna aplikacja w tym momencie, która wspiera jakiekolwiek odczytywanie pulsu, to jest przy pomocy tych słuchawek, to jest Runkeeper. I jakby okej, okay, w Runkeeperze mogę sobie ustawić na przykład medytację i sprawdzić sobie puls bez problemu, tylko że te dane nie są przekazywane do Health Hub, więc nie widzę tego w apce, w której mam wszystkie inne dane, mam wszystkie kroki.
Tak samo jest niestety z danymi z Basisa.
No, to jest straszny problem i ja bardzo chciałbym, żeby to było naprawione, bo no, dla mnie kluczowe jest to, żebym mógł po prostu sprawdzić to tętno, a nie muszę biegać, bo no, istnieje duża szansa, że nie będę biegał w ogóle. Ale mówię, że nie korzystam z tych słuchawek. Prawdopodobnie z nich kiedyś jeszcze będę korzystał, tak? No bo one w ogóle mają dobrą jakość dźwięku, już pomijając fakt, że słabo wyciszają, ale mają bardzo dobrą jakość dźwięku, jak na słuchawki takie stricte sportowe. Zresztą one kosztują jakieś tyle, takie pieniądze, że powinny mieć dobrą jakość dźwięku. One kosztują chyba $200. Mhm. Więc to jest dużo na słuchawki.
No jak na słuchawki to dość dużo. No.
Ale są u mnie też słuchawki za $300, to są Bossy właśnie QC25,
QC. To...
I zacząłem programować.
Dla programistów, no właśnie.
I to są słuchawki, które są, to jest chyba ich najnowszy model słuchawek wyciszających tło. I powiem, że są bardzo wygodne, naprawdę bardzo wygodne, leciutkie, przyjemnie na uszy nachodzą i tłumią jakby dźwięk z zewnątrz, ale mają dodatkowo funkcję aktywnego tłumienia szumu z tła. I to są zwykle niskie bardzo i bardzo wysokie dźwięki, które są
jednostajne.
Mhm. Więc samolot, autobus, lodówka w moim przypadku potrafią te dźwięki bardzo mocno wyciszyć. Jak tylko dostałem te słuchawki, powiedziałem Wojtkowi, ej Wojtek, słuchaj, to jest doskonałe. To jest jakość, której jeszcze nie miałem. No i Wojtek podszedł do tego na takiej zasadzie, okej, dobra, kolejne lepsze słuchawki niż poprzednie.
Klasyk, typowy orzech.
Typowy
nie?
orzech, jara się po prostu, bo coś dobrego. I w końcu się spotkaliśmy, założyłem, dałem Wojtkowi do założenia te słuchawki, założył Wojtek te słuchawki i już było takie, okej, no jest całkiem przyjemnie. Po czym uruchomił właśnie, do tego jest specjalny pstryczek, uruchomił właśnie to aktywne wyciszanie tła i nagle widzę, jak oczy rosną.
To jest takie poczucie, ja nigdy nie byłem w takiej komorze, tej takiej bezgłośnej, że wchodzisz
byłeś,
i nie ma w ogóle...
Mieszka.
No dobra, ale nie, no chodzi o taką super profesjonalną. Podobno jest w Niemczech coś takiego, że możesz wejść do takiej komory i tam nie słyszysz nic. Wiesz, na zasadzie takiej, że zaczynasz słyszeć, jak ci krew płynie w twoim ciele. To jest po prostu niesamowite wrażenie. Ale z tymi słuchawkami podejrzewam, że to jest taki krok właśnie w tym kierunku. Że po prostu włączasz to wyciszanie szumu i nagle się okazuje, że nie zdajesz sobie sprawy w ogóle z tego, ile szumu nas otacza. To jest... I nagle on znika i jest takie, what?
Przy wyciszaniu się, jak na przykład medytowanie z Headspace, to ta apka, te słuchawki naprawdę dają radę. I dla mnie to jest coś niesamowitego, ja bez tych słuchawek teraz nie wychodzę z domu. Mam jedną baterię włożoną do tych słuchawek, bo potrzebuję baterii, żeby mieć to aktywne wyciszanie tła. Jest miejsce na baterię w pokrowcu i noszę to, żeby mieć... żeby na pewno mieć to aktywne wyciszenie tła w każdej chwili, kiedy będę potrzebował ignorować ludzi. I naprawdę działają strasznie, strasznie dobrze. I jeśli ktoś z was miałby możliwość kupienia ich, one są drogie niestety, to zdecydowanie polecam, bo jakość dźwięku też jest strasznie dobra. W końcu mam słuchawki, na których jednakowo mogę słuchać dubstepu, który rozwali mi banie, murzyńskich bitów,
które rozwalą ci banie.
Tak, i tutaj wstawimy, Wojtek, albo ja wstawię takie tak tego, żeby było przez chwilę słychać, co to jest za utwór. I jednocześnie mogę słuchać na przykład Led Zeppelinów i też słyszę dobrze dźwięk ten gitar, nie? Mhm. Jakby i zauważyłem, że jest taka różnica pomiędzy, bo oczywiście to, że masz uruchomiony ten tryb wyciszania aktywnego tła, on deformuje troszeczkę muzykę. No bo to jest dodatkowa fala dźwiękową, którą musi przekazać ci do uszu, ta antyfala tak naprawdę dla dźwięku, który jest wokół ciebie. I zauważyłem, że w momencie, w którym słuchasz muzyki i uruchamiasz to aktywne wyciszenie tła, to ja wiem, jak to zabrzmi, trochę jak złote kable i podstawki pod kable, ale scena jest szersza. Jakby... dźwięki są jakby poukładane szerzej, jakby moje uszy były dłuższe. Wiesz, o co chodzi? Na zasadzie, że ta fala dźwiękowa jest jakby troszeczkę bardziej rozbita, że jestem w stanie rozróżnić więcej dźwięków, pojedynczych dźwięków w tym piosence, niż na początku, kiedy słuchałem bez tego aktywnego wyciszenia tła. Także mocno polecam kuce.
kuce mocno. Znaczy, absolutnie, no to, co udało mi się, ja nie, nawet słuchałem jednego utworu na tych słuchawkach i to było super, ale nawet jeżeli chcecie odseparować się od świata zewnętrznego...
Bez kabla zakładacie te słuchawki?
Bez kabla w ogóle włączacie po prostu wyciszanie i nagle się okazuje, że jesteście, kurde, w jaskini, nie? I jest cisza, po prostu cisza. Niesamowite. Jeżeli jeszcze nikt nie gada naokoło, tylko faktycznie jesteście otoczeni teoretycznie ciszą, zakładacie na głowę i nagle ta cisza jest coraz głębsza. Tak, to tak jakby była bardziej czarna czerń. Piękna sprawa. No dobrze, to już o słuchawkach opowiedzieliśmy. I został nam ostatni temat. Nie mniej ważny, a nawet najważniejszy chyba z dzisiejszego odcinka. Jest to temat następujący. 10 kwietnia...
10-12 kwietnia.
Tak, między 10 a 12 kwietnia odbędzie się konferencja, można to nazwać konferencją?
Myślę, że tak. Warsztaty
no
warsztat to konferencja.
Tak. Lean Machine. Startup Machine to się nazywa. Jest to takie spotkanie dla ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił w wymyśleniu sobie biznesu w tym linie tak zwanym. I ten lean to ty musisz opowiedzieć, bo ty wiesz.
Lean Startup, właściwie leanowe jakby prowadzenie projektu czy tworzenie projektu polega na tym, że wychodzi się z jakimś pomysłem, który się ma, weryfikuje się ten pomysł z audiencją, następnie modyfikuje się swój pomysł tak, żeby zawrzeć potrzeby tych ludzi, z którymi się rozmawiało i wychodzi się z tym nowym, zmienionym produktem, znowu bada się potrzeby i czy coś się zmieniło, które funkcje są najlepsze w produkcie, czy najczęściej są o nie pytania, znowu zmiana projektu i tak cały czas jakby udoskonalanie swojego produktu przy korzystaniu z feedbacku osób, które z tego produktu mają korzystać albo korzystają i to można wprowadzić od takiego najmniejszego poziomu, czyli na przykład same landing page możesz robić linowo i wtedy dodawać jakiekolwiek rzeczy do dużej strony na przykład właśnie w ten sposób, żeby pytać ludzi, czego chcą. No i w duchu tego linowego tworzenia produktów właśnie powstaje ta konferencja tak naprawdę. Ona również powstaje linowo, co jest ciekawe, czyli weryfikują wszystkie rzeczy i sprawdzają, testują i dopiero potem wypuszczają. I ona ma parę etapów. Teraz jesteśmy w drugim albo trzecim albo pierwszym.
W drugim.
No więc ona odbędzie się 10-12 kwietnia. Będzie kosztowała jakieś kwoty, ale nie mamy pojęcia tak naprawdę teraz ile. Będzie bardzo dużo osób, które warto będzie prawdopodobnie posłuchać, poznać i z nimi porozmawiać.
Bo będą tak zwani mentorzy, którzy będą prowadzić, wspomagać prowadzenie tych projektów. No i
najważniejsza informacja.
Tak jest.
Mianowicie Jesus Podcast, czyli ja i Wojtek będziemy, jeśli impreza cała dojdzie do skutku, bo cała no, oczywiście linowo powstaje, więc jeśli coś będzie nie tak, no to może nie powstać, ale trzymamy kciuki, żeby powstała i zaraz powiem wam, co zrobić, żeby tak było. No to Jesus Podcast, czyli ja i Wojtek będziemy prowadzić, właściwie będziemy gospodarzami całej imprezy i będzie może tam nas spotkać, porozmawiać z nami, popatrzeć, jak wygłupiamy się na scenie i przedstawiamy ludzi i mówimy o tym, co się dzieje wokół nas.
I to będzie chyba pierwsza taka okazja, to na pewno. Pierwsza okazja, żeby zobaczyć nas w takiej dziwnej roli.
Nowej roli, nie?
Zupełnie nowej roli. Strasznie się jaramy tym i to, myślę, że to jest bardzo ciekawe. No i słuchajcie, no jeżeli chcecie nas zobaczyć w takiej roli, no to absolutnie zapraszamy na Lean Startup
w Warszawie 10-12 kwietnia.
Dokładnie. Zapraszamy, oczywiście wszystkie linki będą w opisie odcinka, to tam Orzech powrzuca.
Jak się zapiszecie, tam na dole będzie taki link, do którego jak się zapiszecie, to jakby zwiększacie szansę na to, żeby ten Lean Startup Machine oczywiście powstało, to raz, dwa. Dostaniecie informacje, jak tylko ruszy sprzedaż biletów. Jaka jest cena biletów i gdzie można je nabyć i zdecydowanie warto, bo to jest, jeśli macie jakiś pomysł, który chcecie rozwinąć albo chcecie sprawdzić, czy może się udać, no to będzie najlepsza okazja właśnie ku temu, żeby zarazić inne osoby swoim pomysłem, sprawdzić, zweryfikować go na rynku, powiedzmy, i porozmawiać z osobami doświadczonymi o tym, czy wasz pomysł ma sens, jak go rozwinąć, czego będziecie potrzebować i na jakie problemy możecie się natknąć, no to będzie tam ktoś, kto może wam w tym wszystkim pomóc i wyjaśnić i opowiedzieć, jak wyglądała jego droga. No a my będziemy go zapowiadać i będzie śmiesznie.
To możemy, myślę, że możemy to zagwarantować.
Także tak. Lean Startup Machine, linki w opisie odcinków. Ja jestem podcast jako gospodarze. Wydarzenie po pierwsze, pierwsze takie wydarzenie na świecie, gdzie tak naprawdę to nie wiem, czy na świecie, gdzie podcasterzy prowadzą, tak naprawdę na pewno nie, prowadzą taki duży event startupowy.
Ja nie mogę wyjść z szoku po tym, jak nam zaproponowali ten udział w tej imprezie. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że damy radę. Ale damy radę chyba, co?
No Wojtek, my nie damy rady. 47 odcinków nagraliśmy. Kurde, Wojtek. Wiesz, no tak. Wiesz, że nagraliśmy jakieś, już nie wiem, z 55 godzin prawdopodobnie gadania o technologii?
Straszna choroba.
Boicie, że to Photoshop, nie? A to tylko Wojtek.
No właśnie.
Dobrze, więc...
Zapraszamy.
Zapraszamy. Wszystko będzie w opisie odcinka... Więc możecie tam wszystko sprawdzić, kliknąć, zapisać się, zapłacić pieniądze, przyjść nas zobaczyć, spotkać, porozmawiać o swoim pomyśle i tak dalej, i tak dalej.
I ponaciskać guziki w Kizi na przykład i zrobić nowe intro na miejscu.
Będzie taka okazja. Także to był 47 odcinek Jesus Podcastu. Paweł Orzech, Wojtek Wiman, za tydzień 48 odcinek Jesus Podcastu.
Orzech już zasypia.
Nie zasypiam, ja spałem przed odcinkiem. 47 odcinek jest podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się już za tydzień i żegnajcie.
Ale... Do usłyszenia.
Chciałem powiedzieć, że żegnajcie, ale tak właściwie to źle powiedziałem, bo powinienem powiedzieć coś w stylu, że nie żegnajcie, nie żegnamy się, tylko mówimy sobie do zobaczenia, bo przecież coś tam, może powinienem się zabić, co?
Powinieneś iść już spać. Trzymajcie się, kochani. Bardzo dziękujemy za uwagę waszą. No i co? Usłyszymy się za tydzień.
No to cześć.
Słuchajcie Jesłos Podcast.